W Słupsku debata kandydatów na prezydenta miasta. Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witamy z Filharmonii Słupskiej. Witam Agnieszka Michajłow. To jest debata Radia Gdańskie Dziennika Bałtyckiego. To jest debata kandydatów na prezydenta Słupska. Pozdrawiamy z tego pięknego i dumnego miasta. To jest nietypowa debata, nietypowe miasto i nietypowe wybory samorządowe, dlatego że nie startuje obecnie urzędujący prezydent, a kandydatów na prezydenta Słupska jest aż 8. To jest rekord, panowie, jeśli chodzi o Pomorze. Nie wiem, może także jeśli chodzi o skalę kraju. Ja przedstawię kandydatów w tych wyborach. Więc są to Robert Biedroń, Komitet Nareszcie Zmiana, Ryszard Bogusz, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, Aleksander Jacek, startuje z własnego komitetu, Andrzej Kaczmarczyk, obecny wiceprezydent, z własnego komitetu też startuje, Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska, Robert Kujawski, Prawo i Sprawiedliwość. O, proszę. Andrzej Łach, Słupsk na prawo, witamy. I Andrzej Twardowski, Słupskie Porozumienie Obywatelskie. Panowie, tak jak zapowiadaliśmy, mamy już wynik sondażu, który zrobił dla nas Instytut Homo Homini. Panowie i państwo słyszycie te wyniki po raz pierwszy, więc wedle tego sondażu, pierwsze miejsce w tym sondażu z wynikiem 38% i 30% ma Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej. Drugie miejsce z wynikiem 19,8% pan Robert Kujawski z Prawa i Sprawiedliwości. Trzecie miejsce i wynik 8% Robert Biedroń. Czwarte miejsce i wynik 7,8% pan Andrzej Kaczmarczyk, obecny wiceprezydent. Piąte miejsce, pan Andrzej Twardowski, to jest 6,4%. Szóste miejsce pan Ryszard Bogusz, Nowa Prawica, 2%. Siódme Aleksander Jacek, pozwólcie państwo, że dokończę, 1,5%. I ósme pan Andrzej Łach, Słupsk na prawo. To są wyniki sondażu Homo Homini. Dodam tylko, że ponad 15% tych głosujących wciąż jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje. Ta frekwencja w tym badaniu była dosyć wysoka, ponad 50%. To tyle wyniki. Panowie, kto za to płaci? Za to płaci Radio Gdańsk. Jeśli takie było pytanie, to taka jest od razu odpowiedź. Panowie, to zacznijmy. Zaczęłabym od tego, czy i jakich zmian, bo nie wszyscy są co do tego zgodni, potrzebuje Słupsk. Na początek poproszę o 3 punkty, każdy z panów. I tylko punkty, i proszę tego nie rozwijać. Robert Biedroń.
3 zmiany. Przede wszystkim przyjazny, skromny urząd prezydenta.
Raz.
Druga zmiana, nowe miejsca pracy, zielone technologie. I trzecia zmiana, przyjazne miasto, otwarte uczelnie, nowoczesne kierunki.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Bogusz?
Zatrzymamy chore zadłużenie miasta. Następnie stworzymy przychylny klimat dla przedsiębiorców. No i żeby to miasto było wreszcie pozbawione pewnych układów.
I pan Aleksander Jacek, proszę bardzo.
Przede wszystkim podstawowa zmiana to zmiana sposobu zarządzania tym miastem, zmiana ekipy, która tym miastem do tej pory zarządzała źle. Druga zmiana, zwiększenie partycypacji społecznej, czyli udziału bezpośredniego mieszkańców w decydowaniu o ważnych dla miasta sprawach. Trzecia zmiana, rozszerzenie granic poprzez zgodne połączenie, co da nam bardzo duży impuls do dalszego rozwoju.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, pan Andrzej Kaczmarczyk. Czy Słupsk potrzebuje zmiany?
No cóż, myślę, że każda nowa ekipa, nawet jeżeli ja wejdę jako dotychczasowy zastępca prezydenta miasta, też wprowadzi zmiany.
I trzy jakie są konieczne?
Przede wszystkim spokój i pokój. Dotychczasowa po prostu sytuacja, jaka była w Radzie Miejskiej i czy współpraca z Radą Miejską powodowała, że niestety nie układało się to tak, jak powinno. Dalej, miejsca pracy, one są nadal potrzebne oraz większa partycypacja, czyli obywatelskość, czyli rozwijanie budżetu obywatelskiego, czy też inicjatyw lokalnych.
Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Konwiński.
No trudno ograniczyć się do 3, ale jeżeli trzeba, to jest przede wszystkim dobre wykorzystanie kolejnej perspektywy Unii Europejskiej. Takie wykorzystanie, które będzie kreować po drugie właśnie inwestycje, a po trzecie właśnie takie inwestycje, które będą tworzyć nowe miejsca pracy. To są te 3 rzeczy. Środki europejskie, inwestycje i nowe miejsca pracy.
Dziękuję bardzo. Robert Kujawski.
Na początek musimy naprawić finanse publiczne i pamiętać o tym, że wydajemy pieniądze słupsze, a nie swoje pieniądze i oszczędnie nimi gospodarować. Po drugie, trzeba postawić na rozwój miejsc pracy w Słupsku. I trzecia rzecz, rozwiązując problemy Słupszczan, trzeba ich po prostu słuchać.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Łach.
Przede wszystkim restrukturyzacja finansów, a więc uzdrowienie stanu budżetu miasta Słupska. Dwa, nowe miejsca pracy, nowe inwestycje. I trzecie, zahamowanie negatywnych tendencji w życiu społeczno-gospodarczym.
Dziękuję bardzo. I pan Andrzej Twardowski. Trzy punkty najważniejsze.
Ja uważam, że przede wszystkim trzeba zmienić warunki do funkcjonowania młodzieży w naszym mieście. Następnie należy dokonać poprawy warunków dla inwestorów, którzy są wszelkim dobrem, od których będzie naprawdę się zaczynała poprawa i wzrost komfortu życia mieszkańców. I trzeci warunek to absolutnie lepsza komunikacja i wewnętrzna dla Słupska i zewnętrzna, czyli Słup ze światem.
Dziękuję bardzo. Panowie, no dobrze, to zmierzmy się z tymi finansami miasta. Dług Słupska wynosi obecnie prawie 270 milionów złotych. Ranking zadłużonych samorządów, miasta grodzkie, w tym rankingu Słupsk zajmuje dosyć wysokie, bo czwarte miejsce, najwyższe spośród miast województwa pomorskiego. Co z tym zrobić? W jakiej perspektywie czasowej? Zacznijmy od pana Andrzeja Twardowskiego.
Tak, ten dług powiedzmy może i przerażać można z tym się oswoić, ponieważ dług jest rzeczą względną. Zależy, jaką wysokość długu porównujemy do naszych możliwości dochodowych. Natomiast...
Czyli nie obniżamy długu?
Nie, ja nie mówię o tym. Na razie trzeba ocenić, powiedzmy, czy ten dług jest groźnym dla nas zjawiskiem, niebezpiecznym. W Słupsku na obecną chwilę jest groźnym zjawiskiem, natomiast ja chcę powiedzieć, że Słupsk posiada olbrzymi potencjał. Jak ja mówię, przeglądam i analizuję pewne pozycje budżetowe i wgłębiam się w bilans miasta, gdzie Słupsk posiada olbrzymie możliwości, które mogą pozwolić na zwiększenie dochodów bieżących i dochodów majątkowych, ponieważ dochody miasta bieżące składają się przez kilkuset pozycji, różnego rodzaju opłaty, podatki i naprawdę drzemią tutaj duże możliwości. Wielu mieszkańców...
Ale co, wyższe podatki?
Nie. Ja mówię o tym, że ja bym to widział, żeby nie obciążać mieszkańców Słupska tymi problemami finansowymi, ponieważ jest wiele możliwości takich, czyli można pobniżać podatki i dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że...
Panie Andrzej, ale jak obniżymy podatki, to nie zmniejszymy długu.
Nie, ale pytanie było... zmniejszymy, ponieważ możemy obniżyć podatki i wygenerować większe dochody przez to, że nawet inne przedsiębiorcy z innych miast zarejestrują swoją działalność w Słupsku.
Dobrze, teraz
możemy
pan...
jeszcze, powiem tak, zwiększać zdecydowanie dochody miasta, partycypując w dochodzie Skarbu Państwa.
Dziękuję bardzo. Teraz pan Andrzej Łach. Co zrobić z tym budżetem?
Niewątpliwie miałbym tutaj dwa pomysły. Mój tutaj przedmówca powiedział jeden, a więc zwiększenie dochodów.
Jak?
Poprzez chociażby zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania, gdzie będą płacić tutaj podatki w mieście Słupsk, bo wiadomo, później jest to zwracane.
Czyli tak mniej więcej za kilka lat?
Tak, perspektywa horyzontu to jest na pewno minimum cztery lata.
A druga propozycja?
Druga propozycja to jest oszczędne i racjonalne wydatkowanie środkami i tam, gdzie są to zbędne wydatki w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, ograniczenie tychże zbędnych wydatków, chociażby na administrację na przykład.
Dobrze, dziękuję bardzo. Robert Kujawski, co zrobić z tym budżetem?
I tutaj, pani redaktor, jest kwestia taka. Ten dług, o którym mówimy, to jest konsekwencja złej polityki finansowej. Jeżeli miasto przez wiele lat działało jak rodzina, która zarabiając 4000 zł wydawała na swoje bieżące potrzeby 4500 zł, to wiemy, że taka rodzina prędzej czy później kończy w prowidencie.
Ale wydawała też na inwestycje, prawda?
No i właśnie to jest cały problem miasta, że gdyby to było wydawane na inwestycje, ten dług powstał z inwestycji, byłoby okej. Okay. Natomiast ten dług powstał z bieżącej działalności.
No dobra, to żyliśmy na kredyt,
I teraz co z tym zrobić? Nie sam dług jest problemem. Problemem jest zmiana sposobu funkcjonowania budżetu miasta. Musimy wypracowywać tak naprawdę nadwyżkę operacyjną. Czyli jak w domowym budżecie zarabiamy powiedzmy 4000 zł, wydajemy 3500 zł, 500 zł zostaje.
Ale jak?
Jeżeli zrezygnujemy chociażby z tak bzdurnych rzeczy, jak wydawanie 150 tysięcy złotych na promocję akwaparku, którego nie ma, wizualizacje, których nie ma.
150 tysięcy mało.
Jeżeli popatrzymy na zatrudnienie, nie może być tak, że w miejskiej jednostce zatrudniającej 6 osób prezes takiej spółki zarabia 10 tysięcy złotych, bo to jest aberracja. Od 12 lat nie zrobiono na przykład przeglądu, kto ile gdzie zarabia i w jaki sposób ustawić budżet. Kolejna kwestia, zadania zlecone. Jeżeli państwo daje nam, samorządowi, pieniądze, że Urząd Stanu Cywilnego może funkcjonować 3 dni, to ten urząd będzie funkcjonował 3 dni, a podatki Słupszan nie będą dokładane do zadań państwowych. Bo to
oj,
państwo
chyba Słupszanie nie będą zadowoleni ci, co chcą się pobrać.
Pobiorą się, bo będą mieli każdego dnia co najmniej 5 godzin na to. Dobrze. Natomiast nie może być tak, żeby kosztem samorządu państwo nie realizowało swoich zadań.
Dziękuję bardzo. Zbigniew Konwiński.
Przede wszystkim zacząłbym od audytu, tak? Bo mamy bardzo ogólną wiedzę, że około 260 milionów obecnie wynosi zadłużenie miasta Słupska, ale żeby mówić perfekcyjnie o tym, gdzie należy ograniczać ewentualne wydatki, to trzeba taki rzetelny audyt najpierw.
Ale czyli ograniczamy wydatki?
Trzeba w dłuższej perspektywie wydatki ograniczać, jeżeli chcemy rozwoju miasta, jeżeli chcemy korzystać z następnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, jeżeli chcemy mieć środki na wkład własny, to musimy rozsądnie spojrzeć na nasze wydatki, na nasze zadłużenie, bo bez tego nie będzie rozwoju Słupska i o następnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej będziemy mogli pomarzyć. Niczym nie jest złym, jeżeli miasto się zadłuża na inwestycje, które kreują nowe miejsca pracy, kreują rozwój gospodarczy, no i są też finansowane na przykład ze środków europejskich. To nie jest nic złego i w takie inwestycje należy właśnie wchodzić wkładem własnym jako miasto, ja to będę robił, ale w takie inwestycje, które kreują w przyszłości rozwój gospodarczy, na przykład uzbrojenie specjalnej strefy ekonomicznej w Słupsku, to są te rzeczy, które w przyszłości będą kreowały większy rozwój gospodarczy, a w konsekwencji większe wpływy do budżetu miasta.
Ale czy na przykład rewitalizacja Starego Miasta to się w to włącza, czy nie?
Rewitalizacja się w to włącza, rewitalizacja jest realizowana, są kolejne etapy też rewitalizacji przewidziane do realizacji i to będzie realizowane. Tylko, że to są jakby na dwóch nogach miasto powinno stać i samorząd. Jedna rzecz to jest to, co widzimy, co jest ładne, co umila nam życie, ale z drugiej strony jest to wszystko, co kreuje rozwój gospodarczy. I jakby tutaj musi być zachowana równowaga. My postawiliśmy na tą jedną nogę przez ostatnie lata i teraz w następnej perspektywie europejskiej powinniśmy skorzystać również z tych możliwości, żeby Słupsk się rozwijał gospodarczo.
Andrzej Kaczmarczyk, panie prezydencie, słyszał pan tu już trochę pod swoim adresem poniekąd i ekipy, która teraz rządzi, co z tym budżetem?
Proszę państwa, przede wszystkim 270 milionów to jest taki zapis budżetowy, ponieważ aktualny dług wynosi 258 i do tych 270 nie dojdziemy. Po drugie, 258 milionów to jest bardzo duża kwota dla każdego z nas, natomiast trzeba to przymierzyć do budżetu miejskiego rocznego, który wynosi ponad 500 milionów złotych, czyli ponad 500 milionów złotych.
Pana ten dług nie martwi? Zadłużenie miasta?
Ten dług został zaciągnięty na inwestycje. W związku z tym prawda, jest zaciągnięty na inwestycje.
Proszę,
w związku z tym jest on po prostu zainwestowany w majątek miasta. Jeżeli padają takie propozycje jak ograniczenie dopłaty na przykład do Urzędu Stanu Cywilnego, oczywiście można ograniczyć, że tylko w sobotę będzie można zawierać związek małżeński, ale czy...
Nie, 3 dni było.
Ale czy w związku z tym, ale czy, no będzie jednym z dniem, będzie sobota, załóżmy. Ale czy w związku z tym ograniczymy również zgony, żeby ludzie umierali tylko w ciągu 3 dni, a pozostałe nie? Rejestracja mówi, prawo mówi wyraźnie. Rejestracja musi nastąpić w ciągu 48 godzin.
Dobrze, ale tego czy nie ograniczać ten dług?
W związku z tym, w tym roku żeśmy spłacili 25 milionów złotych. Na przyszły rok kolejnych 20 kilka milionów jest zaplanowanych do spłacenia. Ponadto od 2 lat wypracowujemy nadwyżki operacyjne różnie, od 4-5 milionów do 8-9 milionów złotych. Są to pieniądze, które umożliwiają nam odpowiedni sposób.
Panie prezydencie, zapytam inaczej. Za 5 lat, jaki budżet i jaki dług będzie miał
Słupsk? Urbanizacja miasta to jest przede wszystkim kierunek, w jakim powinno po prostu rozwijać się miasto, ponieważ wraz z zagospodarowywaniem, czy to pod osiedla mieszkaniowe,
jeszcze
czy przede wszystkim
będziemy,
pod miejsca,
jeśli pan pozwoli, będziemy
pod miejsca
rozmawiać.
Pracy,
teraz rozmawiamy
spowoduje
o budżecie.
To ja mówię o budżecie.
Panie prezydencie, za 5 lat Słupsk,
to
jaki
zwiększenie
będzie miał dług?
Jaki
dług będzie miał Słupsk za 5 lat?
Nie wiem
za
w tej chwili. Nie jestem w tej chwili cudotwórcą, ani wróżbitą.
Ale niższy czy wyższy niż teraz?
Trudno mi powiedzieć, bo jeżeli będziemy... Ten dług jest związany z pozyskiwaniem środków między innymi zewnętrznych.
Dziękuję
oraz inwestycjami.
Bardzo. Pan Aleksander Jacek, co z tym budżetem? Pan się tak uśmiecha, to niech pan teraz coś powie.
No bo tu takich bajek słuchamy, myślę, że wszyscy powinni się uśmiechać. Jak słyszę o inwestycjach, to przypomina mi się ostatnia sesja Rady Miejskiej, gdzie inwestycją trzeba nazwać w takim razie choinkę, tak, przed ratuszem, bo też dług musieliśmy zaciągnąć, żeby ją postawić. Oczywiście absurdy. Dług będzie zdecydowanie ponad 300 milionów, jeżeli zrobimy tą księgę otwarcie i to jest oczywiste. Kwota, może inaczej powiedzmy, podzielmy to na 12 lat rządów tutaj obecnej ekipy, to jest 100 tysięcy dziennie zaciągaliśmy zadłużenie. I teraz proszę sobie pomyśleć, co trzeba zrobić, żebyśmy wyszli tylko na zero. 100 tysięcy dziennie, czyli luksusowy samochód. Pan Kaczmarczyk zrzucał z czwartego piętra ratusza.
Pan
Kaczmarczyk brał tylko dodatki funkcyjne.
Natomiast, co zrobić z tym budżetem?
Natomiast,
ale przynajmniej nie kradł.
Natomiast co trzeba zrobić?
Tak, co trzeba zrobić?
Co trzeba zrobić? Zapraszam wszystkich do zapoznania się z naszym programem
wyborczym. To niech pan powie, chociaż pójdzie.
A ja powiem, bo jakimś... bardzo blisko i bardzo w skrócie. Trzeba zrobić to, do czego namawia nas rząd, o czym tu kolega poseł troszeczkę zapomina. Czyli doprowadzić do zgodnego połączenia lokalnych samorządów. Jaki mamy problem na dzień dzisiejszy? Bogatsi mieszkańcy miasta opuszczają to miasto, zostawiając wszystkie obiekty infrastruktury dodatkowej, choćby jak ta filharmonia, teatr, na utrzymaniu coraz mniejszej i biedniejszej grupy ludzi.
Jeszcze o tym będziemy mówić. Czyli rozumiem, że mógłby pan połączyć miasto...
Dokładnie tak. I wówczas co dostajemy? Dostajemy wówczas, pani redaktor, bonus ministerialny. Bonus, jeżeli go dobrze policzymy, to jest około rzędu 100 milionów złotych w ciągu 5 najbliższych lat. Jeżeli te 100 milionów przemnożymy jako dźwignię...
Ale nie wszyscy tego chcą, pan dobrze wie.
Nie chcemy 100 milionów.
Nawet nie tylko w Słupsku. Dobrze,
ja nie mówię, że to jest łatwe rozwiązanie, natomiast jest to bardzo skuteczne. Rozwiązanie, bo jeżeli uda nam się przemnożyć to przez wkład własny do ostatniego rozdania dotacji unijnych, to jesteśmy w stanie pozyskać na inwestycje 600 milionów złotych.
To jest
czyli dwukrotnie więcej
Aleksandra
niż mamy
Jacka
na dzień dzisiejszy zadłużenia.
Bardzo dziękuję.
I będziemy się starali bez względu na wynik wyborów, żeby ten program był w tym mieście wdrażany.
Dobrze, dziękuję. I teraz pan Ryszard Bogusz. Co z tym budżetem?
Proszę państwa, należałoby się dowiedzieć właściwie, jaki mamy dług w tej chwili.
Czyli audyt. No to już...
Tak. Audyt, tak. To był pomysł od początku, że tak powiem, KNP. I chodzi o to, że gdyby nawet tylko policzyć, wziąć pod uwagę, że to jest na przykład 256, jak mówi pan prezydent, czy 8, prawda? Jeśli się to przemnoży przez 16%, to wychodzi suma koło 40 kilku milionów złotych. Ale ten dług nie jest 258, tylko jest, te długi są poukrywane, te długi są rolowane, czyli ale... właściwie można powiedzieć, że te długi są większe.
Ale co z nimi zrobić i w jakiej
teraz,
perspektywie
jeśli
czasowej?
Przychodzi, jeśli ktoś przychodzi, jakiś menadżer do jakiegoś przedsiębiorstwa, to co robi? Czy zasadza kwiatki, czy tnie po kosztach? Jeśli tnie po kosztach, to wszystkie te państwa opowieści dotyczące, że będziemy coś rozwijać, stają się nieaktualne.
Znaczy będziemy zwalniać, będziemy restrukturyzować.
Będziemy restrukturyzować. Oczywiście nasz plan gospodarczy opiera się na wielu aspektach i na przykład, tak jak poprzednio było to mówione, zostaną obniżone podatki od nieruchomości i wbrew pozorom, wbrew logice, właśnie będą większe wpływy do budżetu. Wielokrotnie jak tnie się podatki, to wychodzi, że wpływy są większe. Po drugie, zatrzymamy na pewno chore zadłużenie miasta wszelkimi rodzajami pomników, prawda, typu Aquapark. To jest, zlikwidujemy Straż Miejską, która naszym zdaniem jest nieefektywna i gdyby zapytać mieszkańców miasta Słupska, to okazuje się, że według nich jest to niepotrzebna służba. Przekazamy dobrze kompetencje, jak i część pieniędzy.
Dziękuję bardzo.
Ale ja jeszcze mam kilka punktów.
Ale to chyba, to się jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Chyba pan trochę ukradł temat Robertowi Biedroniowi, bo to jest jego konik, ta Straż Miejska likwidacja.
Nie ma tematu pana Biedronia.
Cieszę się, Robert Biedroń.
Cieszę się, kiedy kradną dobre pomysły, więc jasne, popieram.
Co z tym budżetem? budżetem.
Po pierwsze to dziwię się, kiedy moi koledzy mówią o audycie i przeglądzie. Przecież mają swoich radnych, byli przewodniczącymi rad i mieli wielokrotnie okazję zrobić i audyt, i przegląd, i tego nie zrobili. Więc to jest najlepszy powód, żeby dokonać zmiany w tym mieście. Skąd pozyskać środki? Po pierwsze, prezydent Słupska powinien wraz z innymi prezydentami miast lobbować na rzecz zmiany rozdysponowania podatku dochodowego. Żeby podatek dochodowy szedł za miejscem zatrudnienia, miejscem pracy.
Czyli pod Sejm,
a nie miejscem,
pod Sejm idziemy, czyli do pana.
No proszę, zapraszam. Aha. Ja już lobbuję w Sejmie za tym. Marzę o tym, żeby koledzy z Platformy Obywatelskiej także poparli ten pomysł. Kolejny. Słupsk pozyskuje najmniej środków z Unii Europejskiej wśród miast na prawach powiatu. No to jest oczywiście, to jest być może też wina Platformy, ale no i tak jest, taka jest rzeczywistość, taki przemyśl, który nam się no nie kojarzy z jakimś najbardziej rozwiniętym miastem, pozyskuje najwięcej. Dlaczego nie możemy pozyskiwać więcej tych środków? Przecież to są pieniądze, które nam się należą, które są do dyspozycji także dla mieszkańców Słupska. Kolejna rzecz. Nowe miejsca pracy. Jeżeli zaczniemy tworzyć miejsca pracy, my proponujemy powołanie Instytutu Zielonych Energii, żeby Słupsk stał się takim zapleczem państwowym, instytucjonalnym dla kreowania tych wszystkich odnawialnych źródeł energii, z którymi Platforma Obywatelska i dotychczasowe rządy nie mogły sobie poradzić. Mamy do tego warunki.
Jeśli pan pozwoli, bo w ten sposób płynnie przeszliśmy właśnie do kolejnego tematu i możemy od pana zacząć, czyli proszę kontynuować. Jakich inwestycji potrzebuje Słupsk, jakiego rodzaju i w jaki sposób je tutaj sprowadzić, jeśli to w ogóle jest możliwe?
To jest możliwe i dziwię się, że do dzisiaj Robert tego nie Biedron. Zrobiono, ponieważ nasz region ma idealny potencjał do tego, żeby stać się taką krzemową doliną odnawialnych źródeł energii. Mamy wiatr, mamy słońce, mamy wodę i trzeba tylko po to sięgnąć. W każdym kraju Unii Europejskiej jest instytucja, która koordynuje politykę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Dlaczego w Polsce takiej instytucji
nie
ma?
I
dlaczego? Ja już złożyłem w tej sprawie pismo do premiera rządu, do pani premier Ewy Kopacz. Udało mi się między innymi walczyć o to, żeby Agencja Badań Kosmicznych była w Gdańsku. Udało się? Udało się. Można decentralizować? Można. Więc uda mi się także doprowadzić do tego, żeby w Słupsku także powstał Instytut Zielonej Energii.
Dobrze, czyli Dolina Krzemowa, energia odnawialna. Dobrze, to w takim razie jaki i
to są nowe miejsca
jak przyciągnąć
pracy?
Biznes pan Bogusz?
Pan przed chwilką powiedział na temat właśnie nowych odnawialnych. Proszę pana, na wszystko trzeba pieniądze. Nie wiem, skąd pan weźmie pieniądze przy takim budżecie, ale jednocześnie trzeba wykonać wiele innych działań gospodarczych po to, żeby można było, na przykład można odzyskać nieruchomości, które są w zarządzie w tej chwili PKP. Jest to kierunek, w którym możemy pozyskać pewne tereny, prawda, pod rozbudowę miasta Słupska. Następnie też przez działania gospodarcze, na przykład zdemopolizujemy rynek śmieci. Doprowadzimy do tego, że kilku będzie, prawda,
ale to nie ściągnie podmiotów. Inwestycji do miasta. Ja pytam teraz o konkretne inwestycje. Tak, jeśli mówi pan o odzyskaniu obiektów, co w tych obiektach? Kogo tam chce pan sprowadzić?
Obiekty w tej chwili jest już ponad miarę, że tak powiem, takich niepotrzebnych obiektów. Jeszcze słyszałem o tym, że ma być jeszcze hala z boku budowana. Nie wiem, skąd na to pieniędzy w budżecie słupskim nie ma. Proszę pana, proszę państwa, ja myślę, że gmina powinna się właściwie ograniczyć do budowy i remontu dróg, ulic, chodników, oświetlenia, wodociągów, kanalizacji,
ale ja pytam, jak ściągnąć i czy w ogóle ściągać, bo może nie, może jest świetnie i nie trzeba. Jak ściągnąć tutaj inwestorów i jakich inwestorów? O to pytałam. To było moje pytanie. Pan Aleksander Jacek, bardzo proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Co z tym biznesem? Co z tymi miejscami pracy, które ten biznes ma tutaj wykreować?
Zaraz, bo tam ktoś ma chyba rozwiązanie.
Pan Aleksander Jacek, nie. Ja zadaję pytania, a panowie odpowiadają.
A pan Kido chyba ma rozwiązanie.
Bardzo proszę. Chce pan odpowiadać, czy nie?
On jest z mojego komitetu.
Przekażemy głos.
Więc już oczywiście.
Bardzo proszę.
Muszę... Muszę przyznać po raz kolejny dzisiaj, że w dużej mierze zgadzam się z tym, o czym mówi Robert Biedroń. Zielona energetyka oczywiście nie w takiej formie, bo jeżeli chodzi o wodę i słońce, to daleko nam tutaj do krajów Europy Południowej konkurować nie możemy. Będziemy bez szans na wygranie. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, w 100% należy rozwijać ten kierunek, należy ściągać inwestorów, należy szkolić nowych operatorów, należy szkolić młodych inżynierów, którzy będą w ramach firm serwisowych obsługiwać te fermy wiatrowe. Należy szkolić młodych energetyków, którzy będą przyłączać tą zieloną energię i rozprowadzać ją po całej Polsce. Jest to na pewno bardzo, bardzo ważny element. Natomiast najważniejsze, żeby przyciągnąć biznes z kraju i z zagranicy, to jest pełna infrastruktura. Do dnia dzisiejszego nie mamy lotniska, tak? Krępa, Kuleje, Redzikowo oddaliśmy Amerykanom. Większość biznesmenów dzisiaj no, nie chce się poruszać po naszych, mimo wszystko, nie najlepszych drogach.
Ale i co w związku z tym?
W związku z tym należy zrobić wszystko, żeby uruchomić lotnisko w Krępie, dostępne dla biznesu, dla małego ruchu lotniczego. Co należy zrobić? Należy... Wszyscy się cieszą.
Pomyślałam od razu o lotnisku w Gdyni i tak. Ale proszę bardzo.
Złe doświadczenia z lotniskiem.
Tak jest.
Bardzo proszę, czyli lotnisko jest potrzebne.
Tak, jest bardzo potrzebna infrastruktura drogowa. Jest oczywiste, że jeżeli nie będzie dobrego połączenia z Gdańskiem, jeżeli nie będzie dobrego połączenia z południem Polski, to będziemy zawsze kuleć i ten biznes do nas po prostu nie przyjedzie. Mamy bardzo dużo zrobionego. To nie jest tak. Rzeczywiście strefa ekonomiczna daje podstawy do tego, żebyśmy byli potęgą gospodarczą w tym rejonie kraju. Ale to jest podobnie jak Zakłopartki.
Ale czy to jest zadanie dla samorządu? Bo to, co pan mówi, drogi, lotnisko, to właściwie nie... No, raczej chyba nie jest zadanie
jak
samorządu,
najbardziej
tak?
Samorządu, jeżeli samorząd nie będzie lobbował za tymi rozwiązaniami, to może być pani pewna, że nikt w Gdańsku, ani w Warszawie za nas się o to nie upomni. Natomiast jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną, to jest jak Zakłopartkiem. Dobre chęci i złe wykonanie. Kuleje ta strefa, pouciekały tam tylko słupskie firmy, tak naprawdę mało jest tych inwestorów, nie jest do końca dobrze zarządzana. Jest tam dużo błędów i dużo rzeczy do naprawienia, które, mam nadzieję, nowa władza naprawi i ta strefa da nowe miejsca pracy. Dziękuję.
Pan prezydent Kaczmarczyk, pada tu hasło akwapark i myślę, że to właśnie pan powinien się jakby do tego odnieść. Do tej, jak mówi wielu, nietrafionej inwestycji. To jest trafiona inwestycja, czy nie trafiona? Tylko z problemami.
Znaczy, jest to na pewno inwestycja z problemami, ale jak najbardziej konieczna dla miasta. Jest to jak najbardziej inwestycja tak zwana około biznesowa. Dlatego, że jeżeli pojawia się przedsiębiorca, który chce zainwestować w mieście, to on między innymi analizuje nie tylko to, czy w mieście on ma pracowników, czy co też jest bardzo ważne, ale patrzy również, gdzie ci jego pracownicy będą spędzali wolny czas.
No i chyba
czy jest teatr, czy jest filharmonia. Tak samo jest również potrzebna ten aquapark. Natomiast po to, żeby tych inwestorów przyciągać, to przede wszystkim trzeba przybliżyć miasto Słupsk do, można powiedzieć, do Europy. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy takim terenem wyalienowanym, można powiedzieć najbardziej oddalonym wręcz w całej Unii Europejskiej. I po to, żeby przybliżyć, to na to jest potrzebna droga ekspresowa S6 i trzeba na tym po prostu lobbować. Na S6 zostały już ogłoszone przetargi na odcinku od Goleniowa do Słupska.
Trochę nam się opóźnia, ale ma być, tak?
To znaczy jest to kierunek drogowy. Oprócz tego musi powstać nowa droga 21, droga krajowa 21 na południe, południkowa, czyli od Ustki w kierunku do Szczecinka i tam łączyć się z drogą klasy S.
Ale panie prezydencie, czyli zadanie samorządu to jest lobbować i lobbować,
no nie
tak?
Tylko.
No bo budować tych dróg nie będziecie.
Będziemy, na przykład jeżeli chodzi o przebieg drogi krajowej 21, aktualnie w mieście miasto buduje drogę 21. Występuje ten projekt pod hasłem Ringu i od ulicy Portowej dzisiaj do ulicy Poznańskiej jest budowana nowoczesna czteropasmówka.
Ale mówi pan, że inwestorzy i tak jeszcze nie przyjdą.
W dalszym okresie finansowania, bo w tej chwili trwają prace projektowe, ta droga zostanie dalej przedłużona od ulicy Poznańskiej, Słupszczanie wiedzą, która to jest ulica, i będzie się łączyć poprzez osiedle Niepodległości, przebiegać koło szpitala i będzie się łączyć z obwodnicą miejską w okolicach Głobina.
Dobrze, czyli mówimy natomiast, o infrastrukturze drogowej.
Natomiast jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną i nowe miejsca pracy, aktualnie trwają plany, to znaczy trwa projektowanie uzbrojenia terenów pod strefę przemysłową. Jest to tak zwany projekt przy obwodnicy, gdzie będą cały obszar od, można powiedzieć, ulicy Westerplatte aż do ulicy Gdańskiej, czyli pomiędzy Głobinem a Redzikowem, będzie cały teren przygotowany
pod... Jakiś biznes się tym już interesuje, czy nie?
W tej chwili trwają prace przygotowawcze. Tak, owszem, są zapytania, natomiast jest to perspektywa Dobrze. Kilku lat.
Dziękuję
po to, żeby to przygotować, to jest również rozbudowywana oczyszczalnia ścieków i są budowane kompostownie.
Dobrze,
po to, żeby zabezpieczyć odpowiednio ten biznes.
Pan Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska, chyba coś o tej szóstce tutaj musieliśmy
powiedzieć. Są pierwsze przetargi na szóstkę ogłoszone. Jest ona w oficjalnych dokumentach rządowych.
A słyszę, pan Słupski się nie rozwija, bo nie ma tej drogi.
W czwartek jest posiedzenie zespołu parlamentarnego na rzecz S6, będzie transmisja telewizyjna poprzez moją stronę. Zachęcam do obejrzenia. Będzie
reklama, to
dokładna,
była reklama?
Dokładna analiza poszczególnych odcinków. To się wszystko, na naszych oczach materializuje. Dlatego dobrze, że pani zaczęła od drogi S6, bo ja będąc przewodniczącym Rady Nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, kiedy były prowadzone rozmowy z rozmaitymi inwestorami, którzy rozważali inwestowanie w Słupsku czy w okolicy Słupska, podnosili jakby kilka istotnych elementów, jakby, które są dla nich ważne, żeby zainwestować. Właśnie droga ekspresowa i dzięki temu szybki dostęp, w miarę szybki, bezpieczny dostęp do lotniska i miejscowa, lokalna kadra techniczna, najlepiej uczelnia również techniczna. Więc to były te pytania, które bardzo często od potencjalnych inwestorów, którzy chcieli zainwestować w strefie ekonomicznej, padały. I w tym kierunku należy dążyć. S6 się materializuje na naszych oczach. Strefa ekonomiczna, która jest w Słupsku, trzeba ją ze środków europejskich uzbroić. Kierunki techniczne najlepiej, żeby powstały na istniejących uczelniach, jeżeli to nie będzie możliwe z jakichś względów, bo słyszałem, że jeden z rektorów był niezadowolony, jak o tym publicznie powiedziałem, na marginesie kandydata na radnego. To może trzeba stworzyć państwową szkołę zawodową. To są te kierunki, w których powinniśmy pójść. Ej, i też proszę państwa, ja jestem Słupszczaninem od urodzenia, te wybory traktuję bardzo poważnie, nie wpadam do Słupska raz na jakiś czas. No,
ale to do kogo? Bajek wam, do Roberta Biedronia.
Bajek nie będę wam opowiadał o tym, że podatki powinny być płacone tam, gdzie pracujemy. A co ze Słupszczanami, którzy pracują w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która znajduje się poza granicami Słupska?
Szkoda, że w Sejmie
trzeba trochę bardziej, ale to tylko może taki pomysł
wiemy,
może
podejmować. Wiemy, że
nigdy głosów w tej sprawie nie zabrał.
Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że Robert Kujawski też od urodzenia.
Ale taki pomysł teraz może tylko zaproponować ktoś, kto nie jest ze Słupska.
Panie pośle, Robert Kujawski od urodzenia w Słupsku?
Nie, ja nie jestem rodowitym Słupszczaninem, ja to miasto wybrałem. Ja w tym mieście chodziłem do szkoły średniej, to miasto mi się podobało i w tym mieście kupiłem mieszkanie, poszedłem do pracy i w tym mieście chciałbym zostać.
No i co z tymi,
i dlatego
z tymi
się angażuję w pracę radnego. I tutaj, panie pośle Robercie Biedroń, ja nie muszę robić audytu, bo ja ten audyt finansów mam w głowie. Jestem najlepszym radnym, a moim konikiem są finanse miejskie.
Pana wyborcami.
Znowu autor reklama, dziękuję bardzo. Jeżeli, co z tym biznesem?
Natomiast pytanie nie było tylko co z tym biznesem, pytanie było generalnie o rozwój.
Tak.
Przed chwilą była mowa o akwaparku. Ja przypominam, jak Maciej Kobyliński mówił, że akwapark to będzie koło zamachowe słupskiej gospodarki. Jedyny zamach, jaki akwapark zrobił, to na kondycję finansową co najmniej kilkunastu przedsiębiorców słupskich. Taki to jest rozwój. Natomiast jak mówimy o rozwoju, to ja chciałbym, nie żadnych tam dolin krzemowych i innych rzeczy, ale żeby nasza Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna działała i rozwijała się tak dynamicznie, jak jej część, która jest w Koszalinie. Druga rzecz. Potrzebujemy połączeń drogowych. Możemy tutaj lobbować i powinniśmy aktywnie lobbować. Trzecia rzecz, powinniśmy szukać sojuszników do tego, żeby powstało małe biznesowe lotnisko w Słupsku, ale powinniśmy też wykorzystać energię i pasję Słupszczan. Jeżeli miasto nie potrafi elastycznie zarządzać swoim zasobem komunalnym i mamy puste lokale komunalne, to chętnym Słupszczanom, a są tacy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dajmy im za przysłowiową złotówkę i niech działają. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja wielokrotnie słyszałem na sesjach, że pan prezydent wychodzi wychodzi, bo ma spotkanie z biznesmenami, tu będą złote góry. Nigdy nie było relacji prezydenta, co udało się załatwić. I zamiast gabinetu prezydenta kilkunastoosobowego, 3-4-osobowy wydział specjalny, który będzie zajmował się pozyskiwaniem inwestorów zewnętrznych i tworzeniem warunków, bo wszystkie samorządy bardzo o to się biją.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Andrzej Łach. Jak inwestorów tu przyciągnąć? Czym?
W mojej ocenie najprostszy sposób to przyjęcie systemu ulgi preferencji w ramach obowiązującego ustawodawstwa. Druga rzecz, którą już wspomnieli tutaj moi przedmówcy, a mianowicie infrastruktura drogowo-kolejowa. W ramach tej akcji również akcja informacyjno-promocyjno-marketingowa, która również jest ważnym elementem i towarzyszącym w ściągnięciu ludzi, biznesu, przedsiębiorców do miasta Słupska. W mojej ocenie położenie Słupska jest bardzo korzystne, atrakcyjne. Należy również mieć na uwadze to, iż jesteśmy położeni 20 km od morza i również przy tej okazji wykorzystać naturalny zasób, jakim jest.
Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej Łach i został nam pan jeszcze Andrzej Twardowski. Bardzo proszę.
Ja chciałbym się odnieść jeszcze do tej drogi S6.
Bardzo proszę.
Wiemy, że dzisiaj już w przygotowaniu są przetargi na odcinku od Goleniowa do obwodnicy na końcu Sianowa. Natomiast my jesteśmy od momentu tego końca obwodnicy w Sianowie do Gdańska opóźnieni o około 3 lata. I tu słyszę, że niektórzy się chwalą, a tak naprawdę mają swój duży udział w 3-letnim co najmniej opóźnieniu tej inwestycji. Natomiast wracając już do sedna tego pytania, które zadaje pani redaktor, otóż Słupskowi są potrzebne przede wszystkim inwestycje rozwojowe. To znaczy, które to są inwestycje rozwojowe? Musimy pozyskać czy utworzyć tereny pod inwestycje. Musimy zainwestować w uzbrojenie tych terenów. Musimy utworzyć system odpowiedni podatkowy sprzyjający przyjściu tutaj biznesu. Musimy opracować system ulg dla tych, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy i przede wszystkim musimy wyszkolić odpowiednią kadrę urzędniczą, która będzie miała odpowiednie kompetencje do obsługi tych inwestorów. I dopiero jeżeli uda nam się stworzyć taki model, który będzie kompletny i będzie sprzyjał właśnie tutaj przychodzeniu inwestorów, będziemy zaczynali promocję. Oczywiście, żeby jeszcze biznes przyszedł i tutaj chciał zainwestować, to wiem, że biznes prowadzi różnego rodzaju badania, czyli przeprowadza badania na temat komfortu życia i swojej kadry kierowniczej i swoich pracowników, czyli też równolegle należy dbać o podniesienie komfortu życia mieszkańców.
Panowie, dziękuję bardzo. Mam takie wrażenie, że właściwie to, co mówicie, to jesteście dosyć zgodni, więc za chwilę zapytam o te różnice pomiędzy wami, bo jak tu Słupszanie mają wybrać pomiędzy posłem jednym, a posłem drugim, albo pomiędzy prezydentem, a kolejnym kandydatem. Jak tylko przypomnę, że to jest debata kandydatów w wyborach na prezydenta Słupska. To jest debata Radia Gdańsk i Dziennika Bałtyckiego. W takim razie, panowie, proszę mnie, państwa na sali, radiosłuchaczy, nie tylko w Słupsku, ale ci akurat będą głosować, przekonać, że oni mają głosować właśnie na was. Właściwie co wy nam wam gwarantujecie? Robert Biedroń.
Po pierwsze, jeśli Słupsk chce mieć najlepszego prezydenta w Polsce, powinien głosować na najlepszego posła. Zostałem wybrany w tym roku najlepszym posłem. Więc trzeba utrzymać tą dobrą pasę i niech Słupszczanie skorzystają z tej okazji. Ale jeżeli Słupsk chce mieć też realną zmianę, a myślę, że mieszkańcy Słupska są naprawdę zmęczeni dotychczasowym układem i naprawdę potrzebują świeżego powietrza, to powinni zagłosować na ludzi, którzy pochodzą z komitetów obywatelskich. Ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z obecnym aparatem partyjnym, są bezpartyjni, pochodzą po prostu ze społeczeństwa. Dlatego powinni zagłosować na komitet Nareszcie Zmiana, ponieważ ja gwarantuję tą zmianę. Jestem spoza Słupska.
Ale tylko dlatego, że jest pan spoza Słupska?
Nie, ale też dlatego, że jestem najlepszym posłem, że mam kompetencje, że jak państwo widzicie, znam się na tym i mam drużynę, która też się na tym zna. I
sondaże to pokazują. Proszę zobaczyć. Te sondaże naprawdę pokazują, że mamy szansę w końcu zmienić Słupsk. Doprowadzić do tego, że mieszkańcy Słupska będą dumni z tego, że mieszkają w tym mieście. Że Słupsk nie będzie się wyludniał. Że Słupsk będzie tworzył nowe miejsca pracy. To jest bardzo ważne. I trzeba skorzystać z tej szansy. Jestem przekonany, że w dniu wyborów Słupszczanie zagłosują na mój komitet wyborczy. Nareszcie zmiana.
Dziękuję bardzo. W naszym sondażu, przypomnę, ma pan 8%. No, dobrze, teraz pan Ryszard Bogusz. Dlaczego Słupszczanie mają zagłosować właśnie na pana? Dlaczego to pan jest najlepszym kandydatem na prezydenta Słupska?
Wydaje mi się, że trzeba bardzo dużo zmienić w Słupsku. Wydaje mi się i trzeba. I chciałem panu powiedzieć, że jeśli, nazwijmy to szeroko, będzie ten dawniejszy układ, to się w Słupsku nic nie zmieni. Że będzie taka sama prowadzona polityka zadłużania miasta. I ten niektórzy ludzie oczywiście głosowali na przykład za akwaparkiem. Czyli PiS głosował, PO głosowało. No to co, nie wiedzieli, że to jest zła inwestycja? Czyli, a popatrzmy na skali, w skali też krajowej. Co się dzieje w kraju? Ta sama polityka zadłużania ponad stan całego państwa.
Ale czyli co, jak pan zostaje prezydentem, to co z akwaparkiem, skoro już tak konkretnie?
Akwaparkiem trzeba dokładnie się dowiedzieć, jakie my mamy
zadłużenie. Ale dokończyć budowę, czy co z nim zrobić?
Spokojnie, spokojnie. Po pierwsze trzeba się dowiedzieć, jakie mamy długi, ile jesteśmy winni, jeżeli rozmawiamy na poziomie akwaparku. A potem należy dokładnie
stracił pan wątek, tak?
Przeszkadzajcie mu, no.
Dlaczego to pan jest najlepszym kandydatem na prezydenta Słupska? Takie było pytanie.
Przepraszam, dokończę.
Oczywiście. Kalkulator na widzę, stole. Tak, jest no kalkulator na stole.
No jest przygotowany. I
trzeba ocenić, prawda, bo od początku, gdyby było badania ewentualnie akwaparku, czy to jest rzecz, którą można w ogóle postawić na tym terenie, to by się okazało, że nie.
Ale co i teraz?
Nawet w tej chwili, jak skończymy, to nie będziemy mieli klientów. Ja może posłużę się takim przykładem. Oczywiście biorę go w cudzysłów. W Hiszpanii wybudowano stadion. I za chwilę, za dwa lata doszło do świadomości, że należy go rozebrać. I Hiszpanii go rozebrali.
Dobrze, czyli Ryszard Bogusz
sprzedać.
Nie,
spokojnie.
I mówi, rozbieramy akwapark, tak?
Spokojnie, sprzedać, znaleźć inwestora strategicznego, sprzedać i to jest po prostu, wtedy nam bardzo dużo milionów zejdzie z naszego budżetu.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Pan Aleksander Jacek. Dlaczego pan ma być najlepszym kandydatem na prezydenta Słupska?
Przez ostatnie 4 lata, ale chyba nie tylko przez 4, nie spotkałem słupszczanina, który by nie powiedział, że mamy patologię w systemie zarządzania naszym miastem i obciążali mieszkańcy głównie oczywiście władzę wykonawczą, ale suchej nitki nie zostawiali również na słupskich radnych. Nazywano ich głównie bezradnymi, dlatego że byli niezaradni, nie potrafili wyrazić swojego zdania, nie potrafili przeforsować swoich decyzji. Zawsze na koniec sesji okazywało się, że byli stawiani pod ścianę i musieli głosować tak, jak nie chcieli. To jest oczywiście patologia i tą patologię należy zmienić, a najprościej ją zmienić, zmieniając zarówno władzę wykonawczą, jak i dotychczasowych radnych, którzy teraz kreują się na nowe twarze. Tak? Widzimy ciągle pora na zmiany i widzimy ciągle te same osoby. To jest dosyć zaskakujące w tym wszystkim. Myślę, że jednak pamięć Słupszczan nie jest na tyle krótka, żeby o tym zapomnieli.
I tylko
natomiast,
dlatego mają
nie,
na pana zagłosować?
Natomiast na nas, bo mamy zarówno kandydata na prezydenta, jak i bardzo fajnych kandydatów na radnych, powinniśmy wziąć pod uwagę i mieszkańcy powinni zagłosować na nas, dlatego że jesteśmy komitetem, który skupia w swoim gronie największą ilość przedsiębiorców Słupszczan, czyli tych ludzi, którzy na co dzień kreują ten budżet, którzy swoją ciężką pracą wkładają, a nie wybierają pieniądze do kasy miejskiej i którzy jak nikt inny będą dbali o te pieniądze i będą potrafili się z nich rozliczyć. Dlatego po raz pierwszy mamy szansę oddać władzę w ręce ludzi najbardziej kompetentnych do kierowania finansami w Słupsku.
Dziękuję bardzo. To był pan Aleksander Jacek. Panie prezydencie Andrzej Kaczmarczyk, dlaczego to na pana mieliby głosować Słupszczanie w tych wyborach samorządowych?
Zarządzanie miastem to nie jest prosta i łatwa sprawa. W związku z tym ja od wielu, wielu lat po różnych szczeblach, po szczeblach po prostu kariery zdobywałem doświadczenie, które umożliwia mi dzisiaj staranie się o urząd prezydenta. Byłem i podinspektorem, i inspektorem, i sekretarzem miasta. I byłem przez ostatnie 7 lat zastępcą prezydenta miasta. Wiem, z czym się wiąże zarządzanie miastem, jakie uwarunkowania występują, na co sobie można pozwolić, a na co nie. I teraz uważam, że jestem po prostu przygotowany do tego, jestem fachowcem i sądzę, że właśnie dlatego można na mnie głosować.
Reszta nie?
W tym zakresie mam doświadczenie i jestem fachowcem. Tak, takie jest moje stanowisko. Natomiast wspomaga mnie mój komitet wyborczy Andrzeja Kaczmarczyka, komitet niezależny, niepartyjny, w skład którego wchodzą ludzie, którzy i są przedsiębiorcami, i którzy są też i emerytami. Wchodzą ludzie młodzi i starsi, taki jaki jest przekrój naszego społeczeństwa. I ci ludzie również, jeżeli wejdą do rady, będą reprezentowali właśnie nasze społeczeństwo. Zasługują na to, żeby ich głos był słuchany.
Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej Kaczmarczyk. Głos sali, chcemy zmian. Dobrze, Zbigniew Konwiński.
No może być dlaczego? Głos zmian, może być, że nawet nareszcie zmiana, ale można mieć i przy okazji mieć na listach radnych, byłych radnych SLD. No to tak też można mówić, że nareszcie zmiana z radnymi SLD. Dobrze, proszę Państwa, ja nie powiem o sobie, że jestem najlepszy, ja nie powiem o sobie, że jedyny, który znam samorząd. Tutaj siedzą obok mnie niektórzy, mówią, nie wszyscy, panowie, którzy mają, jak widać, bardzo rozbujałe ego. Ja mówię w tej kampanii wyborczej o przyszłości, o tym, żeby wykorzystać bardzo dobrze perspektywę europejską. Chodzi o to, żebyśmy inwestowali wreszcie w inwestycje, które będą tworzyły rozwój gospodarczy, które będą tworzyły nowe miejsca pracy. Słupska nie stać na zmarnowanie kolejnej szansy, przed którą stoi. I to jest właśnie ten czas, dla takiego miasta jak Słupsk, dla mojego Słupska, w którym mieszkam od urodzenia. I proszę Państwa, o jedno też bym chciał bardzo prosić. Być może nie zwracam się w tej chwili do sali, bo tu siedzą działacze różnych komitetów, ale zwracam się do radiosłuchaczy. Proszę Państwa, bardzo ważne, żebyśmy nie narazili Słupska na to, co działo się przez ostatnie 12 lat. Żebyśmy nie narazili Słupska na nieustający konflikt Rada Miejska Prezydent. Także proszę również bardzo o głos na listę numer 4, na listę do Rady Miejskiej Platformy Obywatelskiej. Żebyśmy mogli przez następne 4 lata współpracować, a nie być narażeni na kolejne bojenki w Radzie Miejskiej. Dziękuję bardzo.
Zbigniew Konwiński, dziękuję bardzo. Panie pośle. Ale rozumiem, że wszystkich państwo wysyłacie do Warszawy,
ale
tak?
Wasz kandydat ma bliżej
do Warszawy.
Te
wybory za rok. Robert Kujawski. Dlaczego na pana? Dlaczego na PiS? Dlaczego na pana?
Zanim o tym powiem, to muszę sprostować jedną nieprawdę, która tutaj padła. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali za akwaparkiem, ale nie za 200 milionów, tak jak chciał pan prezydent Kobyliński, tylko za wersją 60 milionów złotych. I ci sami radni Prawa i Sprawiedliwości we wrześniu 2011 roku mówili jasno. Rada Miejska musi przerwać ten oszalały pęd. Tą inwestycję trzeba zatrzymać. Niestety wtedy pozostali radni, za wyjątkiem klubu radnych Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej, stanowiska naszego klubu nie popierali. Bo gdyby poparli, dzisiaj bylibyśmy 60 milionów do przodu, nie mielibyśmy tego garba.
I to ten czas, który pan wykorzystał swój?
A teraz powiem, dlaczego chciałbym, żeby Słupszczanie na mnie zagłosowali. Chciałbym, żeby Słupszczanie na mnie zagłosowali z powodu tego, że jestem pracowitym człowiekiem. Jestem pracowitym, najaktywniejszym, najlepszym radnym. Znam doskonale stan finansów miasta i wiem, jak się w tym poruszać. Wiem, jak należy rozmawiać. I nikt na tej sali nie powie, nawet moi przeciwnicy polityczni z lewicy, z Platformy, że jestem człowiekiem, który nie rozmawia na argumenty. Zawsze rozmawiam na argumenty, szukam kompromisu, szukam dobrych rozwiązań. I tak chcę, żeby była taka prezydentura. Żeby był dialog, żeby była rozmowa, bo jeżeli chcemy wyprowadzać miasto na prostą, to musimy to zrobić razem. A ja chciałbym, żebyśmy za 4 lata byli po prostu dumni ze Słupska.
Ale razem z kim?
Większość w Radzie może być różna. I nawet dobrze tutaj zwrócił uwagę poseł Konwiński, że nie jesteśmy przeciwnikami, a jesteśmy konkurentami. Powinniśmy w takiej atmosferze fair play ze sobą konkurować, żeby wygrał lepszy. Ale ten, który wygra, niech pamięta, sam nie załatwi problemów Słupska.
Dziękuję bardzo. To był Robert Kujawski. Teraz pan Andrzej Łach. Dlaczego na pana?
Doświadczenie i wiedza predysponują mnie do tego, abym kandydował na prezydenta miasta Słupska. Posiadam około 10-letnie doświadczenie, wbrew temu, co tutaj w sposób dość taki chwalący się powiedział pan wiceprezydent, na różnych stanowiskach. Stanowiskach radcy prawnego, sekretarza gminy, jak również zastępcy wójta i byłem nawet kierownikiem i koordynatorem przez pewien okres czasu największej spółki komunalnej. W mojej ocenie wiedza również fachowa, którą przekazuję studentom jako nauczyciel akademicki z zakresu prawa samorządowego. Mam nadzieję, iż mieszkańcy Słupska zagłosują na kandydatów naszej listy Komitetu Wyborczego Wyborców Słupska na Prawo, lista numer 12. Reprezentujemy emanację całej społeczności tegoż miasta. Na naszych listach są ludzie różnej proweniencji, różnych fachów, różnych zawodów, reprezentujący różne środowiska. Dziękuję. I zachęcam do głosowania.
Dziękuję
na listę
bardzo.
Numer 12.
To był pan Andrzej Łach i ostatni z naszych kandydatów, czyli pan Andrzej Twardowski.
Ja mówię, myślę, że jest wiele powodów, dla których mógłbym zostać prezydentem Słupska. Otóż jednym z najważniejszych jest moje zaplecze. Zbudowałem Słupskie Porozumienie Obywatelskie w oparciu o ludzi bardzo kompetentnych, ludzi, którzy doskonale znają problemy praktycznie wszystkich środowisk. Co do akwaparku, ja nie mówię o czymś, co może być fikcją, czy o czymś, co jest nierealne. Ja już mam przedyskutowany plan z bardzo poważnymi inwestorami. Mamy pomysł na wyjście z sytuacji związanej z akwaparkiem, takiej sytuacji, która będzie dla miasta bardzo korzystna i nie będzie obciążała budżetu miasta. Tu panowie mówią o odnawialnych źródłach energii. Ja o tym nie muszę mówić, ponieważ w tym biznesie funkcjonuje już od wielu lat. Kolejną rzeczą, ja też nie muszę mówić o tym, że posiadam umiejętność, pozyskiwania inwestorów i środków, ponieważ ja już to udowodniłem, ściągając przez te kilkanaście lat zarządzania klubem około 50 milionów złotych. Następnie ja też posiadam umiejętność wyprowadzenia, tak jak to zrobiłem z klubem, który był klubem totalnie na dnie i jeszcze głęboko w mule. Potrafiłem ten klub jednoosobowo wręcz wyprowadzić i ja nie muszę mówić o czymś, co trzeba będzie czekać, aż się to udowodni czy spełni w przyszłości, tylko ja te dokonania już mam na swoim koncie.
I to był Andrzej Twardowski, ostatni z naszych kandydatów. Panowie, bardzo dziękuję wam za udział w tej debacie. To wyjątkowe miejsce, jak już mówiłam, Słupsk, gdzie jest 8 kandydatów. Tak, na mojego nosa będzie tutaj druga tura w tych wyborach, chyba że coś się bardzo zmieni do wyborów, bo nasz sondaż pokazał, że Homo Homini zrobiło dla nas sondaż, z którego wynika, że pan Zbigniew Konwiński uzyskałby dziś prawie 40%, pan Robert Kujawski prawie 20%, Robert Biedoń 8%, prawie 8% Andrzej Kaczmarczyk, Aleksander Jacek 1,5%, pan Bogusz 2%, Andrzej Twardowski prawie 6,5% i Andrzej Łach 1%. To jest sondaż Homo Homini. Wiadomo, że to, co się zdarzy się 16 listopada. Dziękuję państwu, że państwo tutaj byli. Proszę iść na wybory, bo to jest najważniejsze. Oczywiście. To była debata Radia Gdański, Dziennika Bałtyckiego. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj spotykaliśmy się w pięknym Słupsku. Jutro spotykamy się w Starogardzie Gdańskim. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Michajłow.